tu mamy?
Lata 60., 70. to ważny okres, jeśli chodzi o zmiany i poszerzenie parku taborowego komunikacji autobusowej. Pojawił się autobus na ulicach zarówno miast, jak i również na drogach pozamiejskich, w terenie niezabudowanym dla polskiej komunikacji samochodowej, ponieważ był i w takiej wersji, i w takiej, a znany pod żargonową nazwą, jego do dziś brzmiący w uszach pseudonim, ogórek.
Przypomnijmy, dlaczego ogórek?
Właśnie, chodziło o konstrukcję pudła całej karoserii tego autobusu, charakterystyczna taka owalna, podwójna panoramiczna szyba na przedzie, zresztą z tyłu też w miarę szerokie okna i właśnie taki charakterystyczny przód z dwoma lampami i tak zwanym dużym grillem. I ogórek to były jelcze na licencji Skody RTO z Czechosłowacji, produkowane w Polsce. Były również wersje autobusu miejskiego, a ta, w której się znajdujemy, to jest właściwie autobus dla komunikacji samochodowej, prawda, czyli PKS-u już historycznego. Zresztą ja tak wspomnę, że i takim autobusem mógł jeździć słynny Tomasz Surowiec, który rozpoczynał strajk w zajezdni na ulicy Grabiszyńskiej, czy znany działacz, prawda, z czasów Solidarności Władysław Frasyniuk, bo obaj byli kierowcami komunikacji miejskiej.
Dlatego przy okazji uroczystości upamiętniających tamten okres Solidarności, najczęściej ogórek pojawia się w zajezdni Grabiszyńskiej.
To prawda, tak. My również tutaj w swoich zbiorach posiadamy chociażby tego, ale to nie jest jedyny. Tutaj podobnie jak w Ikarusie mieliśmy takie obicia, ale to też nie jest dokładnie ten sam materiał. Na takich metalowych stelażach, jak widzimy, przykręcanych i spawanych. Autobus ten sam pamiętam z dzieciństwa. Chodziłem do przedszkola zakładowego Pafawagu w latach 80. i kiedy wybieraliśmy się na wycieczkę, to właśnie takim autobusem jeździliśmy, tylko był w kolorze szarym, ale była też wersja przegubowa właśnie. Miały one drzwi dwuskrzydłowe lub jednoskrzydłowe, my tu mamy takie szerokie, otwierane i one, w ogóle warto wiedzieć, że ta konstrukcja, jej wzór, mówi się dzisiaj o designie, wtedy było wzornictwo przemysłowe, to nawet nie twór samej Skody, a innej też znanej niektórym marki Karosa. Także one również wpisały się w ten krajobraz miejski. Nie każdemu się podobał ten autobus. To nie był oczywiście najwyższy komfort jazdy, ale silnik, w dodatku jego pokrywa tutaj wystająca ponad linię podłogi, prawda, z przodu, jak w samochodach ciężarowych, emisja hałasu, no ale niektórzy wspominają, że jeździło się ciekawie. Oczywiście to wspomogło możliwość podróżowania i korzystania z komunikacji zbiorowej, no i już w latach 80. te autobusy powoli zaczęły znikać, bo i karusy jednak wyparły je też. No ale kto pamięta, ten pamięta jak ja tą podróż. Nie była wcale najgorsza. Tutaj mieliśmy też firanki na oknach. Jednak wtedy te siedziska były dość szerokie. Jak popatrzymy i zbadamy ilość przypisanego miejsca na metr kwadratowy, miejsca do siedzenia, te wymiary, to one się zmieniły z biegiem dekad od czasów PRL-u i jednak w tych starszych pojazdach one były trochę szersze. I to czuć. To przynajmniej był taki komfort, że spokojnie mogliśmy się zmieścić, nawet z nieco rozchylonymi nogami. Dzisiaj jest trochę inaczej. To też chodzi o to, żeby pomieścić odpowiednią ilość pasażerów, no to zawsze te miejsca stojące ich jest więcej niż siedzących.
Zajezdnia na Popowicach składa się z kilku kompleksów.
Tak, to jest właściwie największy taki obiekt z tych zachowanych we Wrocławiu. Tutaj mamy jeszcze do czynienia z historyzmem, to jest ważne. Historyzm, który w architekturze łączył w sobą, był takim miksem stylów neo, czyli neobarok, neogotyk, neorenesans. No więc ta akurat spełnia te kryteria, bo to jest jeszcze przed modernizmem i dopiero kiedy rodziła się secesja, zbudowana w latach 1900-1901. I o ile właśnie te dwie są podobne, na przykład zajezdnia Borek chociażby, to ta jest największym takim kompleksem, jaki w ogóle powstał nawet, bo tutaj ta powierzchnia tych zabudowań wynosi około 7000 metrów kwadratowych. Jeszcze po II wojnie, kiedy również poza zajezdnią funkcjonował tutaj zakład napraw tramwajów, ponieważ ona była przystosowana od początku do prowadzenia takich prac, dobudowano dodatkowe hale i te hale są podzielone na dwie części. My jesteśmy w pierwszej części, którą oddziela tor suwnicy. I istnieje taka historyczna suwnica do przestawiania właśnie wagonów tramwajowych na wybrane stanowisko. Są tu kanały rewizyjne, zostały też elementy infrastruktury, zaplecza technicznego. Mało tego, niech o wielkości i przeznaczeniu tego obiektu świadczy to, że początkowo posiadał jeszcze wieżę ciśnień, która zasilała wodę technologiczną te obiekty, zaplecze administracyjne, warsztat, magazyn soli, pomieszczenia biurowe, właściwie taki po prostu trochę jak zakład napraw taboru kolejowego. To tutaj mieliśmy w takim kompaktowym wydaniu właśnie cały zespół obiektów, nie tylko do przechowywania tramwajów, ale również do ich utrzymania, także więc to był bardzo duży obiekt. Niestety wieża ciśnień nie przetrwała, ale jest na przykład wieża, która mogłaby spełniać rolę wieży widokowej, to jest wieża pożarnicza i hala dodatkowa, gdzie znajdowała się pierwsza spółka wrocławska po 1989 roku, która produkowała czy przebudowywała tramwaje jeszcze w latach 90. już nie istnieje, nazywała się ProTram, ale jej tramwaje jeżdżą po Wrocławiu. Warto wiedzieć, że właśnie tu powstały w sumie pierwsze tramwaje wrocławskie z niską podłogą, właśnie zrobione z tych kultowych stopiątek jako taki trójczłonowy przegubowy tramwaj. A teraz mamy już kolejne generacje taboru tramwajowego, gdzie mamy prawie 100% tej niskiej podłogi.
Jak zrodziła się ta miłość do tramwajów, pojazdów, maszyn?
To przez tak zwaną, jak ja to mówię żartobliwie, chorobę genetyczną, taką transgeneracyjną. Musimy cofnąć się w czasie do wcześniejszych pokoleń. Mój dziadek był kolejarzem. Po wojnie przyjechał na te tak zwane ziemie odzyskane, ziemie zachodnie, prawdopodobnie chodziło właśnie tutaj w ramach tak zwanego tego pionierstwa, organizację kolei właśnie na dawnych poniemieckich terytoriach i na Dolnym Śląsku. Tutaj poznał babcię, która również pracowała w dyrekcji kolejowej przy ulicy Joanitów. No ale to nie wszystko, bo jego ojciec, mój pradziadek, który służył jeszcze w armii austro-węgierskiej, był maszynistą parowozu, jeździł na linii Kraków-Zakopane. Potem przyszedł czas na mamę i babcię. Obie pracowały we wrocławskim legendarnym Pafawagu, ale z kolei brat babci, Sybirak, był naczelnikiem stacji w Kluczborku. Ale od strony babci, czyli mamy mojej mamy, był jeszcze wujek kierowca autobusów miejskich i mechanik samochodowy. Zresztą jego brat czy mój kuzyn też. No i tak z tego się rodziła ta pasja przez lata, najpierw do historii kolejnictwa, a potem właśnie zabytkowych tramwajów i autobusów i ogólnie, bo razem to tworzy całość i łączy się z tym dziedzictwem, które tu mamy na Dolnym Śląsku, o które trzeba dbać, bo przez lata było zaniedbane z różnych przyczyn kulturowych, trochę ustrojowych, że za komuny były to akurat niekiedy miejsca niedostępne, tak jak na kolei był zakaz fotografowania. W latach 90. to był anachronizm, więc też traktowano to po macoszemu. Dopiero gdzieś sytuacja zmieni się po 2000 roku, a nawet w 2011 właśnie powstanie Klub Sympatyków Transportu Miejskiego. On też nie powstawał w najlepszych warunkach, bo wtedy kasowano tramwaje Linke Hoffmanny, czy te tuż powojenne polskie Konstale, w którym jednym z nich dzisiaj byliśmy. I dopiero z biegiem lat jakby zaczyna się zmiana podejścia też urzędników i rozrasta się ta kolekcja. Więc ja odziedziczyłem to właśnie tak od dzieciństwa. I jest to trudny kawałek chleba, trudny kawałek do ochrony, ponieważ jakby całe to dziedzictwo techniczne i przemysłowe ucierpiało na przestrzeni wielu lat. Wiele obiektów, zwłaszcza przemysłowych z wieku XIX i XX, poburzono, więc dobrze, że ta zajezdnia przetrwała, bo przetrwała, pamiętajmy, różne okresy, również II wojnę. Ona znajduje się w bardzo ciekawej okolicy. Mieliśmy tu osiedle modernistyczne z lat 20. Popowice. Był port Popowice tuż obok, założony w 1895 roku przez Frankfurckie Towarzystwo Kolejowe, a jeszcze niedaleko między wiaduktami była część przedwojennego Pafawagu, gdzie był skład drewna i wewnętrzna kolej na estakadach. Tu w kwietniu 1945 roku były zacięte walki. Pomijając bombardowania, Sowieci, którzy stworzyli pierścień wokół stolicy Dolnego Śląska, szli tu od południa, używali dział samobieżnych, broni strzeleckiej, żeby stąd Niemców po prostu przepędzić. I całym szczęściem, że mimo, że osiedle Popowice zniszczone zostało doszczętnie, to zajezdnia przetrwała prawie nienaruszona. Owszem, były pewne zniszczenia, ale nie takie, które by naruszyły charakter i bryłę tego kompleksu, więc mamy dużo szczęścia.
Jaką wartość dziś dla Wrocławia ma zajezdnia?
Ma zarówno wartość taką, myślę, że sentymentalną, wartość historyczną w powiązaniu z historią całego Wrocławia i wartość właśnie tego dziedzictwa zabytkowego, przemysłowego i technicznego, bo jest tym miejscem, które ze względu również na rozmiar i obecną rolę, myślę, że idealnie nadaje się to, co jest do tej pory w planach, do stworzenia pierwszego takiego w naszym mieście Muzeum Komunikacji Miejskiej.
Kiedy powstanie i czy jest na to szansa? Bo faktycznie takie deklaracje padły.
Ja myślę, tutaj mówiąc wprost, krótko i na temat, pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Muszą znaleźć się pieniądze i jak te pieniądze będą, bo jest też przewidziany wcześniej remont tych hal, jest zapowiedź, co mnie cieszy, jeśli chodzi o ważne elementy i szczegóły, również przywrócenia takich w narożnikach hal i przy fasadach przednich sterczy neogotyckich, takich pinakli, coś, co jest w ogóle nieodłącznym elementem gotyku i neogotyku, często pojawiającym się również w zabudowie technicznej czy w obiektach użyteczności publicznej, jak chociażby budynki dworcowe, więc odświeżenie temu miejscu i pełne uporządkowanie się przyda, a wtedy myślę, że ilość kroków do stworzenia tego muzeum i ten dystans się zmniejszy mimo wszystko.
Na początku audycji powiedzieliśmy, że zajezdnia nie jest dostępna na co dzień dla odwiedzających. Kiedy w najbliższym czasie możemy ją zobaczyć?
Myślę, że to już niedługo, po okresie wakacyjnym, wrzesień lub październik, bo jak co roku organizujemy dni otwarte zajezdnie Popowice. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ można wtedy wejść do środka, są zwiedzania z przewodnikiem, organizowane są już też od jakiegoś czasu prelekcje i wykłady, nawet z rzutnikiem dla zainteresowanych z tematyki historii transportu, historii Wrocławia, historii techniki i kolejnictwa. Nawet zresztą ja miałem też mieć jeden wykład, mam nadzieję, że będę jeszcze miał. Kolega jeden w stopniu doktora miał wykład z historii już też legendarnej wąskotorówki trzebnickiej, która dojeżdżała do Wrocławia, także nie tylko tutaj temat komunikacji, transportu zbiorowego, ale również tematy pokrewne. Także ta działalność się łączy, zresztą Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu jest organizacją partnerską, w dzień otwarty zajezdni wystawiają się, można kupić pamiątki, zjeżdżają też inne pojazdy, niekoniecznie z naszej kolekcji, ale pochodzące ze zbiorów prywatnych. Jeden kolega posiada Autosana H9, też się może pojawić, też są jakieś organizowane dla dzieci różnego rodzaju eventy, bardzo dużo się dzieje i to wydarzenie ściąga coraz więcej zainteresowanych i turystów.
Już teraz zapraszamy na to wydarzenie, z pewnością na antenie Radia Rodzina będziemy o nim informować, a ja bardzo dziękuję.
Michał Wychodil, członek Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, pasjonat oraz licencjonowany przewodnik miejski Wrocławia i terenowy Dolnego Śląska.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Do zobaczenia na szlaku.
Do zobaczenia na szlaku.
I w zajezdni Popowice oczywiście.
A na szlaku?
Wrocławskich linii turystycznych, w zabytkowych tramwajach Konstalen, Linke Hoffmann, czy autobusach jak Jelcz PR110M i Karus 280. Ale nie tylko. Wpadajcie, korzystajcie, póki jest czas. W każdy weekend właściwie jeździmy również do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie, specjalnym kursem i autobusy też się zmieniają. Do zobaczenia na Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki.